Państwu, przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest niedziela, 31 sierpnia 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Andrea Kunowa i nasz realizator Klimo. Po dzienniku, w którym udział weźmie Piotr Rosochowicz, usłyszą Państwo przegląd tygodników Anny Bernhardt, magazyn europejski Sewi Gipsy, Andrzeja Gebera, magazyn Anny Rzeczyckiej z cyklu Polska we Francji oraz magazyn piosenki francuskiej. Oto najważniejsze doniesienia dnia. Mówi Paryż RF i dwa huragany dominują dzisiaj w dziennikach: karaibski i kaukaski. Z tym pierwszym jest mniejszy kłopot, bo wiadomo mniej więcej co robić, ile potrwa i że się kiedyś skończy. Hiszpania zaproponowała Kubie i Jamajce pomoc, gotowa jest wesprzeć oba kraje, gdy tylko zajdzie potrzeba. Huragan Gustaw spustoszył zachodnie wybrzeża Kuby, zrywając dachy, niszcząc domy i trakcję elektryczną. Obeszło się jednak bez ofiar śmiertelnych, podczas gdy na Jamajce stwierdzono ich dotąd około tuzina, na Haiti blisko 70, a w Republice Dominikany 8. Ze słabszym nieco impetem Gustaw kieruje się obecnie ku wybrzeżom Meksyku i ku Luizjanie, gdzie władze podjęły ewakuację ludności ze stref nadmorskich. Mówi Paryż RFI. W przeddzień szczytu europejskiego w Brukseli trwają wielostronne rozmowy wśród partnerów europejskich, przy czym coraz wyraźniej widać podział między radykałami a ugodowcami. Premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown oświadczył w artykule opublikowanym na łamach lewicowego The Observer, że w czasie jutrzejszych obrad obawia się za całkowitą rewizją stosunków z Rosją. Nie wolno dopuścić, pisze Brown, by Rosja szantażowała Europę energetycznym kurkiem. Premier brytyjski informuje, iż powiadomił prezydenta Medwiedziewa, że ma on się spodziewać stanowczej reakcji ze strony Unii. Jak wiadomo, od czasu zamordowania przez rosyjskich agentów w Londynie Aleksandra Litwinienki, Londyn ma z Kremlem na pieńku. Brown nie cofa się przed sugestią, by wykluczyć Rosję z obrad G8. W podobnym tonie wypowiada się na łamach Bild am Sonntag rzecznik Bundestagu z ramienia CDU do spraw polityki zagranicznej Eckart von Kleden. Zachód przyjął Rosję do G8, powiada dyplomata, choć nie spełnia ona podstawowych kryteriów gospodarczych czy politycznych. Dopóki Rosja nie jest gotowa szukać rozwiązania w ramach ONZ, należy powrócić do 7 członków tej grupy. Rosyjski ambasador przy Unii, Władimir Czyżow, odparował natychmiast, że Unia nie jest w stanie wypędzić Rosji skądkolwiek i wykluczył możliwość sankcji europejskich wobec swego kraju. Prezydent Lech Kaczyński rozmawiał wczoraj przez telefon z panią Angelą Merkel, by ustalić wspólne stanowisko przed jutrzejszym szczytem. Jak pisze FP, Polska i kraje bałtyckie reprezentować będą w Brukseli twarde stanowisko wobec Rosji, nie posuwając się jednak zbyt daleko, by nie pogłębić podziałów w łonie Unii, co Rosja wykorzystałaby bez trudu. Z tego też powodu, w braku realnych perspektyw ich wprowadzenia, zarzucono postulat sankcji wobec Moskwy. Akcent położony zostanie na kroki pozytywne, pomoc dla Gruzji. Agencja podkreśla jednak, że po raz pierwszy od lat Warszawa i trzy bałtyckie stolice zostają wysłuchane. Dotąd bowiem ich ostrzeżenia w sprawie reżimu Putina były ignorowane, jak oświadczył były premier Estonii, doradca Saakaszwilego Mart Laar. Mam nadzieję, że następnym razem nasi europejscy partnerzy będą uważniej słuchać tego, co mówią Rosji państwa, które doświadczyły komunizmu, gdyż to, co się stało, dowodzi, że mieliśmy absolutną rację. W wywiadzie dla poniedziałkowego Frankfurter Allgemeine Zeitung szwedzki minister spraw zagranicznych Carl Bildt proponuje zacieśnienie stosunków Unii z Europą Wschodnią, co w tym kontekście oznacza głównie Ukrainę i Gruzję, na wzór Unii dla Śródziemnomorza, wymarzonej przez Nicolasa Sarkoziego. Tymczasem prezydent Dmitry Miedwiediew oświadczył w telewizji rosyjskiej, że decyzja o uznaniu południowej Osetii i Abchazji jest nieodwołalna i zagroził rosyjskimi sankcjami wobec tych wszystkich, którzy podejmą takie sankcje wobec Rosji. W Istambule gruzińska pani minister spraw zagranicznych Ekat Keshelashvili ostrzegła na konferencji prasowej ze swym tureckim kolegą Alim Babaczanem, że przypadek Gruzji może wywołać efekt domina na Kaukazie i gdzie indziej, na przykład wobec Ukrainy. Jutro do Turcji przybywa szef dyplomacji rosyjskiej Siergiej Lawrow. Wczoraj rozmawiał z Lawrowem niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier. Poruszono kwestię udziału przedstawicieli Unii Europejskiej w nadzorowaniu stref bezpieczeństwa wokół południowej Osetii i Abchazji. Wczorajszy Le Monde informował, że w lipcu Rosjanie wciągnęli Steinmeiera w pułapkę, sprowadzając go do Abchazji pod pretekstem planu pokojowego, który okazał następnie się fikcją. We wtorek jedzie do Tbilisi amerykański wiceprezydent Dick Cheney. Cytowany przez AFP gruziński komentator Georgi Hutsishvili mówi, że najbliższy tydzień będzie miał dla Gruzji kluczowe znaczenie. Okaże się bowiem jawnie, czy świat jest gotów przeciwstawić się Rosji. Była pani sekretarz stanu Madeleine Albright surowo skrytykowała na witrynie internetowej tygodnika Der Spiegel bezradność dyplomacji amerykańskiej w czasie kryzysu. W przeciwieństwie do pani Rice natychmiast poleciałabym do Moskwy, powiedziała pani Albright, by dobitnie powiedzieć Rosjanom, że ich postępowanie jest nie do przyjęcia. Jeżeli Putin nie zmieni stanowiska, które przypomina carską politykę z XIX wieku, musimy znaleźć środki, by odizolować Rosję na forum międzynarodowym, powiedziała pani Madeleine Albright, nawołując do jak najszybszego przyjęcia Gruzji do NATO. Odrzuciła ona też porównanie południowej Osetii z kwestią Kosowa, przypominając niezliczone projekty rezolucji w tej ostatniej sprawie na forum Rady Bezpieczeństwa. Projekty, jak wiadomo, zablokowane przez Rosję. Dodajmy, że prokuratura rosyjska poinformowała o śmierci Magomeda Ewlojewa, właściciela internetowej witryny informacyjnej ingushetia.ru, bardzo krytycznej wobec obecnych władz Inguszetii. Do wypadku doszło w samochodzie policyjnym, którym policjanci wieźli go na posterunek. Według władz Ewlojew został tam zupełnie przypadkowo postrzelony w głowę i zmarł w drodze do szpitala. Współpracownicy Ewlojewa informują, że on został zastrzelony kilkoma kulami w głowę w czasie przesłuchania przez policję po aresztowaniu na lotnisku w Nazranie, stolicy tej małej Republiki Kaukaskiej. Aresztowania dokonali ochroniarze miejscowego prezydenta Murata Zyazikowa. Naczelna redaktorka witryny Roza Malsagowa zamierza wystąpić o azyl polityczny we Francji. 6 czerwca władze rosyjskie zamknęły tę witrynę pod pretekstem rozpowszechniania przez nią ekstremistycznych informacji na mocy wysoce kontrowersyjnej ustawy ograniczającej swobodę informacji w Rosji. Mówi Paryż RFI. Negocjacje na temat podziału władzy w Zimbabwe utknęły w martwym punkcie, pomimo piątkowej interwencji prezydenta Południowej Afryki Thabo Mbekiego. Pomimo obustronnych zapewnień, że rozmowy trwają, martwa cisza, jaka zapadła w sobotę, dowodzi blokady i przeczy tym zapewnieniom. Pisze agencja France Press. Partia Roberta Mugabego, który zapewnił sobie zwycięstwo w wyborach prezydenckich po klęsce w wyborach parlamentarnych, zapewnił je sobie oczywiście środkami, że tak powiem, pozawyborczymi, nie zamierza oddać zwycięskiej opozycji kontroli nad władzą wykonawczą, pisze AFP. Cytowany przez agencję Obserwator wyraża przekonanie, że katastrofalny kryzys gospodarczy wywołany przez politykę Mugabego, przypomnijmy, że w czerwcu inflacja przekroczyła w tym kraju 11 milionów procent, to nie jest pomyłka, proszę Państwa, 11 milionów procent w stosunku rocznym, że kryzysów nie skłoni sędziwego prezydenta do podzielenia sił się władzą. Poszedł on na jedno tylko ustępstwo. W piątek odwołał zawieszenie działalności organizacji humanitarnych w tym kraju, gdzie ponad 80% mieszkańców żyje w nędzy. To był dziennik, a oto przegląd tygodników. Przed mikrofonem Anna Bernhardt.
Ostatnie tego lata wydania tygodników francuskich proponują na okładkach wachlarz tematów. Od przeglądu cen nieruchomości przez wybory amerykańskie, aż po klasyfikację najlepszych szpitali we Francji. Oprócz wyborów amerykańskich, szeroko też omawiane są wybory, do których przygotowuje się francuska partia socjalistyczna. Tutaj niekwestionowaną gwiazdą dziennikarzy jest Martin Aubry. Śmierć 10 francuskich żołnierzy wysunęła Afganistan na pierwszy plan w tematyce międzynarodowej. Czy można wygrać tę wojnę? Dlaczego strzelają do Francuzów? Czy prezydent Sarkozy stanie na wysokości zadania? Jakie karty trzymają w ręce talibowie? Na te pytania próbują odpowiedzieć tygodniki. Ani słowa o Gruzji w Le Nouvel Observateur, o niebezpieczeństwach wokół Morza Czarnego na dalszych stronach, pisze L'Express, a Le Point zastanawia się, kto naprawdę rządzi w Rosji. Reportaż wysłannika specjalnego Le Point zaczyna się od dowcipu, który krąży po Moskwie. Putin daje w prezencie świeżo wybranemu prezydentowi śliczny kabriolet Mercedesa. Miedwiediew z zachwytem głaska karoserię, dotyka skórzanych obić i nagle ze zdziwieniem pyta: a gdzie jest kierownica? W dobrych rękach, odpowiada mu nowy premier Putin. Czy to tylko żart, zastanawia się dziennikarz. Ostatnie wydarzenia na Kaukazie pokazują dobitnie, że stery są w twardych rękach Putina. Zresztą tak naprawdę nikt nie miał wątpliwości na ten temat. Dziwny stwór dwugłowy, wyłoniony w czasie wyborów prezydenckich, budzi obawy. Wszyscy na Kremlu za szefa uznają WWP, Władimira Władimirowicza Putina, ale i dla ludu jest on niekwestionowanym przywódcą. Świadczy o tym choćby popularność wódki Putinka, podczas gdy Miedwiedziewka słabo się sprzedaje. Znakomita większość urzędników państwowych nie zmieniła też portretu w swych gabinetach, zresztą nie powiesił podobizny nowego prezydenta również Putin w swoim biurze, podkreśla dziennik Wiadomości, cytowany przez francuskiego dziennikarza. Wprawdzie Miedwiediew przeszedł chrzest międzynarodowy na szczycie G8, ale na oglądanej przez cały świat ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie widać było obok Busha i Sarkozy'ego Putina. To on pociąga za wszystkie sznurki, choć 2 lata temu powiedział swym najbliższym współpracownikom, że wycofa się na swoją daczę i odpocznie. Na kremlowskich aparatczyków padł blady strach i ubłagali szefa, by zmienił decyzję. I tak się stało. Wsadził swego faworyta na fotel prezydencki i nadal trzyma władzę. Stosunki Putina z Miedwiedziewem popsuły się ostatnio, czytamy dalej w Le Point. Premier nie lubi inicjatywy prezydenta, ale i ich styl funkcjonowania jest zupełnie inny. Miedwiediew po porannym basenie siada do swojego komputera, myszkuje po internecie, przeglądając rosyjską i angielską prasę. Putin nigdy nie włącza swego komputera w biurze i trzyma swe córki z dala od tych urządzeń. Zachód wolałby negocjować z młodym politykiem bez przeszłości sowieckiej, fanem nowych technologii i liberałem słuchającym roka, jakim Miedwiedziew jawi się w oczach wielu europejskich dyplomatów. Mylą się oni kompletnie, uważa Oleg Kutafin, prezes Moskiewskiej Akademii Prawa i stary znajomy Miedwiedziewa. On może być jeszcze twardszy niż Putin, ta linia polityczna się nie zmieni. Słowa swego kolegi potwierdził sam prezydent, podpisując niezależność Abchazji i Osetii Południowej i oświadczając, że nie boi się niczego, nawet nowej zimnej wojny, analizuje dalej Le Point. Moskwa, przekraczając kolejny próg, chciała ukarać Gruzję, ale też i Zachód, który uznał niepodległość Kosowa. I nie jest dla niej problem, że oprócz najwierniejszych sojuszników Białorusi, Wenezueli, Korei Północnej czy Syrii, zapewne nikt na świecie nie nawiąże stosunków dyplomatycznych z nowymi państwami wielkości Korsyki. Kreml nic sobie nie robi z protestów Zachodu. Zniet zdecydowanie powiedzianego przez Unię Europejską i Waszyngton z ostrzeżeń Gorbaczowa przed niebezpieczeństwem kolejnego podziału światowego. Stojący na drugim planie Miedwiediew niczego się nie boi, a szef jest szczęśliwy z pokazania, że Rosja odzyskała swą potęgę, konkluduje tygodnik Le Point. Jak nigdy wcześniej Moskwa ma zamiar pokazać, że to ona kontroluje Morze Czarne, gdzie przecinają się szlaki rosyjskich i północnoatlantyckich okrętów, czytamy w tygodniku L'Express. Rosjanie nie opuścili więc największego gruzińskiego portu, Poti, gdzie dochodzi ropociąg z Azerbejdżanu. To jedyny port w kraju posiadający strukturę do transportu kontenerów, a działalność ta podwoiła się w ostatnich 3 latach. Głównie akcjonariusze z Arabii Saudyjskiej chcieli zainwestować w rozbudowę, ale samoloty rosyjskie 2 razy zbombardowały to miejsce, niszcząc port handlowy i część marynarki gruzińskiej. Teraz szef moskiewskiego sztabu głośno i zdecydowanie mówi o tym, że wojska rosyjskie patrolują okolice zgodnie z planem pokojowym wynegocjowanym przez prezydenta Sarkozy'ego z prezydentem Miedwiedziewem. Szef państwa francuskiego wykazał się wyjątkową lekkomyślnością, nie precyzując czarno na białym, na czym mają polegać dodatkowe środki bezpieczeństwa, na które powołują się Rosjanie, uważa Sylvain Pasquier. Port Poti ma ogromne znaczenie dla ekonomii gruzińskiej, ale ma też wielkie znaczenie strategiczne na wschodnim wybrzeżu Morza Czarnego, które niegdyś było całkowicie kontrolowane przez Sowietów i Moskwa nie ma zamiaru z tego zrezygnować. Sztab w Moskwie niechętnym okiem patrzy na statki NATO pływające na tych wodach, oskarżając Amerykanów o wysłanie okrętów uzbrojonych w setki rakiet. Zdecydowany sprzeciw Rosji wobec kandydatury Gruzji i Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego Niemieckiego powodowany jest obawą przed utratą kontroli nad Morzem Czarnym. Już i tak trzy kraje leżące w tym basenie, Turcja, Rumunia i Bułgaria, są członkami NATO. A Ukraina zapowiedziała, że nie przedłuży kontraktu dla floty rosyjskiej stacjonującej w Sewastopolu po 2017 roku. Ta perspektywa i rosyjskie marzenia o potędze morskiej nie idą w parze, podkreśla L'Express. Le Nouvel Observateur wysłał swoją reporterkę Florence Aubenas do Doliny Uzben, gdzie 18 września zginęło 10 żołnierzy francuskich. Dziennikarka opisuje w szczegółach scenę, gdy rutynowy patrol sił międzynarodowych został okrążony przez setki dobrze uzbrojonych talibów i wciągnięty w kilkugodzinną walkę, a także trudności, jakie miały wojska koalicji, by przyjść z pomocą swym kolegom w tym trudnym górskim terenie. Ta pułapka w Dolinie Uzbien przypomina sytuację Francji w Afganistanie, uważa reporterka Le Nouvel Observateur. Bez przygotowania opinii publicznej, bez żadnej dyskusji, prezydent Sarkozy zmienił swą politykę i wysłał wojska do Afganistanu. Wprawdzie 2000 francuskich żołnierzy było już tam wcześniej, ale zajmowali się oni jedynie pilnowaniem porządku czy szkoleniem afgańskich oddziałów. Ówczesny prezydent Jacques Chirac, podobnie jak i Niemcy, Hiszpania czy Włosi, uważał, że misją koalicji jest pomoc w stabilizacji kraju. Kanada, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Holandia utrzymywały, że nie można przywrócić bezpieczeństwa w tym kraju bez walki zbrojnej i pokonania wroga. Pod naciskiem Amerykanów inni alianci zaangażowali się więc bardziej aktywnie, w tym Francja, ku wielkiemu zadowoleniu spadochroniarzy z 8 regimentu, dla których walka w Afganistanie to nobilitacja w karierze wojskowej. Czy koalicja może wygrać tę wojnę, gdy ponad połowa kraju wymyka się spod kontroli, gdy talibowie zbroją się i rekrutują coraz więcej ludzi, zastanawia się dziennikarka. 150 tysięcy sowieckich żołnierzy wycofało się po 10 latach. Nigdy obce wojska nie podporządkowały sobie kraju. Widać to w Iraku. Sceptycznie zwierza się dziennikarce pułkownik Francis Giraud, który prowadzi szkolenia kadr afgańskich. Trzeba wprowadzić ich na tory i opuścić kraj, ale, dodaje, to może potrwać jeszcze 2 pokolenia. W Paryżu 22 września odbędzie się debata parlamentarna na temat udziału wojsk francuskich w Afganistanie, a według ostatnich sondaży 55% Francuzów chce wycofania oddziałów. Nie możemy tak się wycofać z poczuciem przegranej. W hołdzie pamięci naszych poległych kolegów dopadniemy nędzników, mówi jeden z żołnierzy 8 regimentu, żegnając się z reporterką Le Nouvel Observateur.
Magazyn Euronet. Europa widziana z Paryża. Sylwia Gibbs.
340 kościołów i kaplic we Francji padło w 2007 roku ofiarą kradzieży. Był to rekord historyczny. Plaga stulecia znana w całej Europie nie ominęła największego po katedrze Notre-Dame kościoła Paryża, Saint-Sulpice, znanego na całym świecie dzięki słynnej powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci. Pośród tłumnie odwiedzających ten kościół wiernych i turystów, nieznani sprawcy wynieśli z kaplicy w biały dzień jeden z dwóch relikwiarzy, opowiada ksiądz Romanet.
To był jeden z tych XIX-wiecznych relikwiarzy z pozłacanego metalu, zdobny w motywy wyłącznie religijne. Całość o wysokości 50 cm i szerokości 40 cm, co utrudnia zdjęcie i wyniesienie relikwiarza, nie zwracając niczyjej uwagi. A jednak tak się stało.
Enfin, c'est quand même suffisant pour avoir quelques difficultés, non pas à le décrocher, mais après à l'emporter sans être vu. C'est ce qui s'est passé.
Relikwiarze, ale także obrazy, rzeźby, ołtarze, świeczniki padają łupem grabieżców świątyń. Największym sukcesem cieszą się jednak statuetki, mówi antykwariusz Michel van den Mersch.
C'est la statuette en général qui est volée.
Na ogół kradną statuetki, często XVI i XVII-wieczne, najbardziej wartościowe. Czasami znikają inne przedmioty, dlatego że są ze złota, ale wtedy chodzi o zupełnie innych klientów, chyba że te przedmioty pochodzą z XIII czy XIV wieku.
Złodzieje kościołów są we Francji stosunkowo nieliczni. Działają w pojedynkę lub w zorganizowanych bandach. Mówi Pierre Tavel, dyrektor instytucji założonej w 1975 roku dla zwalczania handlu dobrami kulturalnymi.
Vous avez le solitaire, c'est quelqu'un qui en général connaît bien les objets.
Samotnicy to na ogół dobrzy znawcy, którzy potrafią odróżnić przedmiot XIX-wieczny od XVII-wiecznego, za który mu lepiej zapłacą. Są także zorganizowane bandy złożone z ludzi należących do społeczności wędrownych albo ekipy przybyłe z krajów Europy Wschodniej, dobrze zorganizowane, które szybko wywożą skradzione przedmioty do krajów graniczących z Francją.
Złupione skarby lądują w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, a także w Europie Północnej, po krótkim pobycie w Belgii i Holandii. W tych krajach bowiem prawodawstwo dotyczące ukrywania skradzionych dóbr jest mniej surowe niż we Francji, gdzie ostatnio kary zostały nawet zaostrzone do 7 lat więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. W pierwszym półroczu 2008 roku ilość kradzieży obiektów sakralnych spadła o połowę w porównaniu z rokiem ubiegłym. Aresztowano m.in. złodziei z kościoła Saint-Sulpice i relikwiarz wrócił na stare miejsce. Miasta lepiej też strzegą swych świątyń, ale miasteczka i wsie, które nie mają na to środków, musiały ogołocić ściany albo po prostu zamknąć budynki na klucz. Wiedzą coś o tym turyści, którzy stanęli przed zamkniętymi drzwiami. Może będzie lepiej w przyszłym sezonie. Za kilka lat drogi Francji i innych krajów Unii Europejskiej staną się bezpieczniejsze dzięki wynalazkom, o których nasz korespondent w Strasburgu Andrzej Geber rozmawia z polskim eurodeputowanym Bogusławem Liberackim.
Parlament Europejski poparł inicjatywę upowszechnienia tzw. inteligentnego samochodu. Zdaniem parlamentu nowe technologie stosowane w pojazdach samochodowych muszą być tańsze i łatwiej dostępne. Jeśli zostaną spopularyzowane, inteligentne systemy samochodowe mogą ratować tysiące ofiar wypadków drogowych, zmniejszyć zatłoczenie na drogach i zanieczyszczenie środowiska. Posłowie twierdzą, że mała popularność i dostępność nowoczesnych systemów na rynku wynika z ich cen. Dlatego należy uczynić wszystko, by stały się dostępne cenowo dla wszystkich nabywców. Zdaniem eurodeputowanego Bogusława Liberackiego w przemyśle samochodowym szykuje się prawdziwa rewolucja.
Zostały przyjęte 3 raporty. Jedną cechę mają wspólną. One dotyczą bezpieczeństwa nas, obywateli. Nas jako kierowców, nas jako pieszych, nas jako rowerzystów, czyli w szerokim tego słowa znaczeniu uczestników ruchu drogowego. Tak zwany inteligentny samochód. Chodzi o samochód, który byłby wyposażony w urządzenia, które na przykład nas ostrzegają. Za mocno zbliżyliśmy się do samochodu przed nami jadącego. Dystans jest za mały. Które nas ostrzegają. Tracisz przyczepność do jezdni. Ostrzegają. Tracisz stabilizację samochodu. Które także mają systemy, które zapobiegają potencjalnej katastrofie. Wyposażone są w taki element jak tak zwany e-call, czyli zdarzył mu się wypadek, nieszczęście. W nocy, na bocznej drodze, wpadliśmy do rowu, ciemno, deszcz pada, beznadziejnie. Ktoś wtedy odbiera nasz sygnał ze szczegółową lokalizacją co do metra. Tu jesteśmy, potrzebujemy gwałtownie pomocy. Otrzymujemy tę pomoc. Czyli chodzi nam o system taki, który by powodował. Trudniej jest spowodować wypadek. Dwa, jeżeli wypadek się zdarzył, szybciej przychodzi pomoc, czyli łagodzimy skutki. I te urządzenia będą kosztować rzędu 1000, może 1400 euro na jeden samochód. Kogo na to stać? I przechodzimy do drugiego takiego elementu, inteligentny kierowca. Z pytania, czy należy zaoszczędzić te 1000 euro czy 1400, podejmując ryzyko bólu, hospitalizacji, cierpienia, utraty zdrowia. Czyli chcemy odwołać się do swego rodzaju inteligentnego kierowcy, obywatela. Na czym warto zaoszczędzić, na czym nie warto zaoszczędzić. Że naszym bezpieczeństwie, naszej rodziny, wszystkich tych, którzy jadą, może nie warto nadmiernie zaoszczędzać.
Rozumiem z tego, że samochody będą droższe, w związku z tym jak gdyby społeczeństwo ma za to zapłacić. Decyduje się za nas, za obywateli, że mamy być bezpieczni.
Kto jest beneficjentem? My jesteśmy wszyscy jako obywatele. Ale również są beneficjenci gospodarczy. Takim beneficjentem gospodarczym na przykład są towarzystwa ubezpieczeniowe. Ponieważ mniej odszkodowań, a zatem albo niższa składka, albo może uczestnictwo towarzystw ubezpieczeniowych w programie wprowadzania tej innowacyjności. Cały nasz sposób myślenia jest następujący. Te 1000 euro to jest 1200, bo prawdopodobnie, to nie jest jeszcze wyszacowane dokładnie, powinno być zapłacone proporcjonalnie przez różnych beneficjentów.
Następny problem, mianowicie bezpieczny samochód i bezpieczny przechodzień, bezpieczny rowerzysta. Czy rzeczywiście zrobiono już jakiś postęp w tym kierunku?
Przede wszystkim my zdefiniowaliśmy pieszego czy rowerzystę jako takiego tak zwanego najsłabszego fizycznie uczestnika ruchu drogowego. Ten, który jest bezbronny. Z jednej strony chcemy w całej Unii Europejskiej, żeby było możliwie duży ruch rowerowy.
Francja jest dobrym przykładem, która jednak bardzo dużo zrobiła, jeśli chodzi o drogi rowerowe.
Tak, Francja, zresztą Belgia też. Natomiast ja, czy Holandia, zmierzam do tego, że jeżeli mamy jeździć na rowerze dlatego, że takie mamy zalecenia lekarskie, to może jeździć na rowerze również dlatego, żeby zamiast samochodu. Być może będziemy w którymś czasie, to może niedługo, naśladować kraje wyżej rozwinięte, typu na rowerze dojeżdżą do przystanku metra. Ale trzeba mieć te ścieżki rowerowe. Czyli skłonienie, i to jest ta regulacja europejska i ten apel, skłonić samorządy, skłonić państwa do zwrócenia uwagi na potrzebę budowy ścieżek rowerowych. I ta dyrektywa i zmierza właśnie do tego, żebyśmy, zwracając uwagę na problem, spróbowali ułożyć ten harmonijny modus vivendi, zwłaszcza w miastach. Czyli niejako podsumowując, w centrum uwagi jest człowiek. Człowiek kierowca, człowiek użytkownik. Mamy ten inteligentny samochód, mamy już od roku obowiązujący, w lipcu będzie rok czasu, zakaz wmontowywania określonych elementów na zewnątrz karoserii samochodowych, czyli skończyliśmy z tak zwanym rurażem na zewnątrz samochodów terenowych. Skończyliśmy z określonym rodzajem zderzaków, które mogą oprócz uderzenia w sensie takim, no, wciśnięcia jeszcze ranić. Mamy także zakaz stosowania różnego rodzaju ozdóbek na samochodach, które z wyjątkiem znaku Mercedesa, który akurat jest jedyny, się ostał ze względu na technologię produkcji. Ale pozostałe różnego rodzaju pantery, tygrysy, jelenie, wszystko z samochodów musi poznikać. Mamy także wymogi odnośnie z materiałów i recyklingu materiałów, które są używane do produkcji samochodów. Czyli cały pakiet wręcz cywilizacyjnie zmieniający samochód i nasze obcowanie z samochodem w tym momencie zaczyna wchodzić w życie.
Począwszy od 2012 roku, wszystkie nowe samochody będą musiały być wyposażone w elektroniczne systemy kontroli stabilności. Za 2 lata wprowadzony zostanie w pełnym wymiarze pokładowy europejski system powiadamiania o wypadkach e-call. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Europa w prasie francuskiej.
Gdyby nie kryzys na Kaukazie, wiadomość o możliwości powtórnego referendum w Irlandii na temat traktatu lizbońskiego odbiłaby się zapewne szerszym echem w Unii Europejskiej. Dziennik Le Monde cytuje wypowiedź irlandzkiego sekretarza stanu do spraw europejskich, który tej ewentualności nie wyklucza pod warunkiem sprzyjających okoliczności. We wrześniu mają o tym rozmawiać w Paryżu przywódcy Francji i Irlandii.
Komisja Europejska ogłosiła tymczasem analizę Unijnego Urzędu Statystycznego Eurostat na temat starzenia się ludności w Unii Europejskiej. Pisze o tym dziennik Le Figaro. W 2035 roku 1/4 obywateli Unii należeć będzie do grupy wiekowej powyżej 65 lat. Dziś seniorzy, jak mówi się we Francji, stanowią tylko 17% ludności. Od 2015 roku jedynym motorem wzrostu liczby ludności w Unii stanie się imigracja, gdyż liczba zgonów przekroczy liczbę narodzin.
Tak wygląda średnia odpowiadająca ogólnej tendencji, która najsilniej ma dotknąć Niemcy, Włochy i Słowenię, a najmniej Irlandię i Cypr. Francja ma się znaleźć w środku peletonu, mimo że, jak informowaliśmy, wykazuje się obecnie najwyższym przyrostem demograficznym w Europie obok Irlandii.
Zmiany demograficzne przekształcą oblicze Unii Europejskiej. Krajem o największej liczbie ludności ma się stać Wielka Brytania. Niemcy spadną na trzecie miejsce. Między nimi uplasuje się Francja. Analiza Eurostatu jest oparta na obecnych danych dotyczących imigracji i demografii. Na tej podstawie Komisja Europejska ma ocenić zakres i pilność reform systemów emerytalnych i zdrowotnych, do których nawołuje już od pewnego czasu kraje członkowskie.
W ekonomicznym dodatku dziennika Le Figaro mowa o zahamowaniu wzrostu gospodarczego w 8 nowych krajach członkowskich Unii. Ma on spaść średnio z 6% do 4,8% z powodu utraty rynku zbytu w Niemczech, gdzie sytuacja gospodarcza też się pogarsza. Tak twierdzi cytowany przez Figaro ekonomista z grupy Natixis.
Poszczególne kraje Europy Środkowej miewają się lepiej lub gorzej. Słowacja, która przygotowuje się do wejścia do strefy euro, ma najwyższy wzrost gospodarczy w Unii, 7% w 2008 roku. W Polsce spadła produkcja przemysłowa, ilość zezwoleń na budowę oraz indeks giełdowy, ale wzrost gospodarczy utrzymuje się na poziomie ponad 5%. Krajom bałtyckim natomiast grozi prawdziwa kraksa. Spadek wzrostu gospodarczego do 2% na Łotwie i aż do 0,5% w Estonii.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
MEDEF, Federacja Przedsiębiorców Francuskich, jest największą i najbardziej wpływową organizacją patronacką we Francji. Zrzesza ponad 750 tysięcy pracodawców działających w rozmaitych dziedzinach gospodarki, przemyśle, handlu i usługach. Założona została w 1998 roku, zastępując CNPF, Narodową Radę Patronatu Francuskiego. Jej celem jest reprezentowanie francuskich przedsiębiorców wobec państwa i związków zawodowych. Obecnym prezesem MEDEF-u jest Laurence Parisot, pierwsza kobieta wybrana na to stanowisko w lipcu 2005 roku. 27, 28 i 29 sierpnia bieżącego roku w Palaiseau pod Paryżem członkowie MEDEF-u zebrali się na dorocznym spotkaniu o nazwie Uniwersytet Letni. Europę Środkową i Wschodnią reprezentowała na nim Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, były minister przemysłu i handlu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Jej wystąpienie na forum Uniwersytetu Letniego MEDEF-u dotyczyło teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej. Przed mikrofonem Henryka Bochniarz.
Starałam się spojrzeć na to z punktu widzenia nowych krajów, ponieważ byłam jedyną osobą reprezentującą właśnie te nowe kraje. Ja myślę, że jest w tej chwili taki dość trudny moment dla Unii, w którym i ze względu na odrzucenie referendum traktatu w Irlandii i ze względu na to, co się dzieje w tej chwili w Gruzji i zbliżające spotkanie przywódców 1 września, że Unia przewartościowuje różne rzeczy i stąd też w tym panelu, w którym brałam udział, myślę, że to była taka najciekawsza część, ale z niej przede wszystkim wynikało, że tak do końca to my nie bardzo wiemy, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Co mówiąc szczerze, mnie tak akurat strasznie ani nie dziwi, ani nie martwi, bo po prostu też powoływałam się nasze doświadczenia, że można wprowadzić elementy rynkowe do gospodarki i praktycznie tak się stało przecież w Polsce. Bardzo szybko odejść od centralnego planowania i stać się gospodarką rynkową. Natomiast budowanie instytucji, szukanie instrumentów komunikacji, to jest bardzo długi proces. I to w Polsce też widać, że mamy z tym ogromne kłopoty, że ta demokracja, tego się po prostu nie można nauczyć z książki. To zabiera czas, społeczeństwo się musi tego nauczyć, elity polityczne muszą się tego nauczyć. I myślę, że tutaj akurat bardzo współbrzmieliśmy razem z Hansem Potteringiem, szefem Parlamentu Europejskiego, bo on też patrzył mimo tych wszystkich zagrożeń bardzo pozytywnie na to, co się udało osiągnąć i wskazywał, że gdyby mu ktoś 20 lat temu powiedział, że tutaj tak się stanie, że będzie 27 krajów w Unii, że wejdą właśnie kraje, które były w bloku radzieckim, to stukał się w głowę. To się wszystko stało i te nasze marzenia, również polskie, tak, one się ziściły.
Doradzała pani cierpliwość i optymizm.
Tak, doradzałam przede wszystkim to, żebyśmy się nauczyli wzajemnie siebie słuchać, żebyśmy się nauczyli komunikacji, bo myślę, że my w końcu jesteśmy 4 lata w Unii i ja, mając bardzo wiele do czynienia z moimi kolegami z innych konfederacji pracodawców, z przedstawicielami komisji czy Parlamentu Europejskiego, wiele pytań zadawanych świadczy o tym, że oni po prostu nie wiedzą, nie rozumieją i nie chcą wiedzieć. To jest niepokojące, że nie chcą wiedzieć. To dotyczy też nas. To nie jest tak, że to tylko jest w jedną stronę. I myślę, że te zewnętrzne zagrożenia powodują, że taki łatwy podział na te kraje stare i nowe, no on jest niemożliwy jakby do funkcjonowania, bo my po prostu musimy się jakoś dogadać, prawda? No i teraz jest pytanie, czy po pierwsze jesteśmy do tego gotowi, po drugie czy mamy do tego instrumenty, i brak traktatu lizbońskiego i niefunkcjonowanie pewnych instytucji no niewątpliwie nas oddala od takich rozwiązań, które dałyby szansę na lepszy dialog i na zastosowanie wspólnych elementów polityki. Więc nie można tego na pewno odkładać na, nie możemy ze sobą rozmawiać przez 50 lat, tak? Bo ten świat pędzi. Mieliśmy kompleksy wobec Ameryki, tak? A teraz mamy już kompleksów coraz więcej wobec następnych, którzy Europę prześcigają i konkurencja jest ogromna. Ja myślę, że w naszym podejściu do przedsiębiorczości Polska jest dużo bliższa amerykańskim standardom niż Francja. Zresztą o tym też była mowa tutaj w jednym z paneli, gdzie widać było wyraźnie, że nasi koledzy Francuzi no, mają duży kompleks tego, co się w Ameryce dzieje. My naprawdę mamy te możliwości, tylko teraz pytanie właśnie, w jaki sposób można je wykorzystać i jak te rozwiązania, które już są stosowane w Unii, na ile one pasują do tych 27 krajów i pasują do tego, co się dzieje na świecie.
Mówiła pani o wzorach amerykańskich i o kompleksie francuskim. Właśnie chciałam zapytać panią, jak pani ocenia Federację Francuskich Przemysłowców, czy dobrze ją pani zna, jakie jest jej funkcjonowanie, czy pani federacja na przykład miałaby coś do wykorzystania we wzorów francuskich?
Ja jestem po raz pierwszy na tym Uniwersytecie Letnim i już rozmawiałam i z moimi kolegami, i z przedstawicielem EKES-u, który tutaj był, Komitetu Społecznego Unijnego, że to jest świetny pomysł do przetransportowania do Polski. Nie oczywiście w całości, bo no to tutaj jest 6 tysięcy ludzi, to jest wielka machina. My się aż tak nie możemy zamachnąć, ale sądzę, że przy takim braku edukacji ekonomicznej i w ogóle braku edukacji, braku dyskusji na tematy strategiczne, taka możliwość spotkania się przez 3 dni i wymiany informacji, poglądów, przecież tu są tych panelistów chyba jest, nie wiem, 200 iluś, prawda? Z bardzo wielu dziedzin, z różnych krajów. Myślę, że to jest wielka wartość. To jest to, czego nam mnie w Polsce bardzo brakuje, że właśnie nie ma tej debaty, my się skupiamy na jakichś bzdurach kompletnych, jakichś marginesowych, tam jeden pan drugiemu panu, natomiast właśnie nie dyskutujemy o tym, tak? Jak to, co się dzieje w Ameryce, będzie wpływało na nasz rozwój. Czy my w ogóle powinniśmy w jakikolwiek sposób uczestniczyć w tym, co się w tej chwili dzieje? Ta możliwość właśnie rozmowy, spotkania się, nawet pokłócenia, bo przecież to są ludzie o bardzo różnych poglądach, ona jest bardzo ważna i mam taki pomysł, ponieważ w przyszłym roku będziemy to 10-lecie obchodzić w Konfederacji, to żeby właśnie może pierwszy Uniwersytet Letni zorganizować. Jeszcze nie wiem gdzie, jak wrócę, to będziemy o tym rozmawiać. A to jest na pewno pomysł wart przeniesienia.
Pełni pani wiele funkcji. Założyła pani Konfederację Lewiatan Polskich Pracodawców. Jest pani wiceprezydentem Boeinga dla Europy Środkowej i Wschodniej. Jest pani współprezydentem również Business Europe. Którą z tych funkcji uważa pani za najważniejszą?
No ja jestem strasznie ciekawa życia, więc zawsze mnie gdzieś goni w jakimś kierunku, gdzie się mogę czegoś nauczyć, poznać jakichś nowych ludzi. Czasami wydaje mi się, że za dużo mam tych różnych czapek, co powoduje, że na pewno pracuję niezgodnie z kodeksem pracy, ale myślę, że tak jak teraz właśnie, to te moje funkcje, one się bardzo uzupełniają i to daje mi dużo satysfakcji, bo nie lubię takiej jednowymiarowości i z jednej strony ta praca dla Boeinga jest bardzo ciekawa, bo no, to jest wielka korporacja, lider, jeśli chodzi o przemysł lotniczy, fantastycznie nowe technologie, świetni ludzie. Konfederacja daje mi szansę takiej pracy pro publico bono, prawda? Jednak to jest strasznie ważne, żeby gdzieś integrować te środowiska, żeby opinie swoje prezentować, żeby być częścią tego, co się dzieje w Brukseli, częścią tego, co się dzieje w polskim parlamencie. Myślę, że to jest strasznie ważne. Ciągle narzekam, że ciągle polscy przedsiębiorcy jakby nie widzą, jak to jest potrzebne. Mi się wydaje, że po prostu ciągle jest tam ten rząd i on to wszystko załatwi, ci parlamentarzyści, a potem jak się coś zdarzy i my mówimy, no przecież pytaliśmy was o zdanie. No to jest wielka tragedia, tak? Bo się okazuje, że gdzieś tam komuś koszty rosną, a nie przeczytał akurat tej ustawy wtedy, kiedy można było jeszcze nad nią pracować, prawda? Więc to mi daje dużą frajdę. Bardzo dużą również to, że jestem w Business Europe, bo znowu to daje mi szansę uczenia się. Nie tylko mi, bo przecież moi koledzy, którzy tak samo jeżdżą do Brukseli, jeżdżą do różnych krajów, razem robimy konferencje, więc to jest też wejście, to społeczność międzynarodowa Polska przez całe lata była zamknięta, więc też musimy coś tutaj nadrabiać. Po prostu to wszystko razem jakby tworzy taką całość, która daje mi dużo satysfakcji i no jest na pewno wyzwaniem.
Pamiętamy również, że była Pani kandydatką w wyborach prezydenckich w 2005 roku. Czy miałaby Pani ochotę wrócić do polityki? Tego rodzaju polityki.
Muszę powiedzieć, że to było jedna z najtrudniejszych decyzji, jakie podjęłam i jeden z najtrudniejszych okresów w moim życiu, bo mówię, ja jestem osobą bardzo ciężko pracującą, ale kampania polityczna no, rządzi się absolutnie swoimi prawami. To jest zajęcie szalenie wyczerpujące pod każdym względem, emocjonalnym, intelektualnym, fizycznym. Trzeba mieć strasznie grubą skórę. Ja mówiąc szczerze, startując do tej kampanii, jakby miałam całkowicie świadomość jakby swoich szans jako kandydat niezależny i osoba z biznesu, a to jakby nie jest lubiane przez opinię publiczną. Ciągle my się musimy jakby przebijać, że to naprawdę nie jest tak, że każdy, kto zrobił karierę w biznesie, to musi być natychmiast przestępcą, prawda? Ale dlatego do tej kampanii poszłam, bo to była wielka szansa na spotkanie bezpośrednio z ludźmi spoza mojego środowiska, bo Konfederacja daje mi możliwość pracy z ludźmi, którzy w większości myślą tak jak ja. Natomiast no jest, są wielkie obszary części społeczeństwa, do których praktycznie no, my nie mamy możliwości dotarcia jako przedsiębiorcy. Myślę, że bardzo wiele z tych osób udało mi się przekonać, że niekoniecznie właśnie wiara w to takie schematyczne myślenie to jest dobry pomysł, że po prostu ten świat wygląda trochę inaczej i dzięki temu światu ta Polska też się tak wygląda, prawda? Bo ludzie jakby często nie kojarzą tego, że to, że mają dzisiaj pracę, że zarabiają więcej pieniędzy, że mogą na wiele sobie pozwolić, tak? Że to jest w dużej mierze zasługa tych, którzy stworzyli te miejsca pracy i którzy wszystkim ryzykują. Więc czy myślę o powrocie? Na dzień dzisiejszy na pewno nie, bo jakby zaczęłam ten projekt z Boeingiem, jest Konfederacja i chciałabym to skończyć. Natomiast w jakiś tam sposób ciągnie mnie do polityki oczywiście, bo wydaje mi się, że ciągle jest tak, że te środowiska gospodarcze w bardzo niewielkim stopniu funkcjonują w życiu społecznym. I to nie jest dobrze, bo wszyscy tam powinni być, tak? Jak patrzę na jakość naszej klasy politycznej, no to tak nie ma się zbytnio czym zachwycać. Nie znaczy, że ja się tak sobą zachwycam, ale po prostu jest niestety bardzo negatywna selekcja, bo jeżeli wszyscy, tak powiem, będą uciekać od tej polityki i dalej będziemy puszczali tam tylko tych, którzy już nie wiedzą, co z sobą zrobić, w swojej części, no to będziemy rządzeni po prostu przez kiepskich ludzi i wtedy możemy mieć do siebie pretensje. Także zobaczymy.
Mówiła Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord, czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Artur Asch wydał nową płytę. Jak zwykle w takich wypadkach zaczniemy jednak od jego poprzednich dokonań. Urodził się w roku 1966 w rodzinie artystycznej. Jego ojciec to Jacques Higelin, piosenkarz, autor i kompozytor. Matką jest artystka Nicole Courtois, plastyczka. Na szczęście udało mu się wydobyć spod tego przytłaczającego bagażu syn tej lub tego. Pierwszą płytę Artur Asch nagrał w wieku lat 24. Już wtedy jego głos miał tę charakterystyczną chrypkę. Arthur Ashe i Perfect Stranger. Jak wielu ludzi z tej branży, Arthur Ashe nie był zafascynowany szkołą ani nauką. W wieku lat 16 porzucił liceum i udał się w 3-miesięczny rejs na Antyle. Rodzice jednak tak łatwo nie odpuścili i wysłali go na naukę muzyki do Bostonu. Półtoraroczne studia nie zmieniły jego nastawienia do nauki i po powrocie do Paryża podejmuje pierwsze próby artystyczne. Pierwsze próby, jak to nierzadko się zdarza, nieudane. Nie traci jednak wiary w siebie, szuka nowych rozwiązań, pozostaje pod wpływem bardzo różnych artystów, Thelonious'a Monka, Toma Waitsa, Sex Pistols. Szuka gdzieś między piosenką, bluesem, jazzem i wreszcie stwarza swój własny styl, w którym łączy muzykę, humor i poezję. A potem to już, jak to mówią, samo poszło. Koncerty, tournée, festiwale i to nie tylko we Francji, ale i za granicą, w Afryce, w Japonii. Wychodzi jego druga płyta, Bashi Buzuk, a potem przychodzi rok 1995, rok odpoczynku i nabrania dystansu. Niewątpliwie związane to było z narodzinami jego córki. Na następną płytę nie trzeba było jednak długo czekać. Ukazuje się już w 1996 roku. Nosi tytuł Trouble Fet, a oto piosenka tytułowa z tej płyty.
Ma douce trouble fait.
Taka tajemnicza, mistyczna atmosfera to coś, w czym Artur Ashe czuje się bardzo dobrze. W styczniu 1997 roku po trasie koncertowej promującej nową płytę Artur Ashe występuje w paryskiej sali Gymnase. Towarzyszy mu kwartet, a spektakl przepełniony jest właśnie tajemniczością i magią. Miesza się w nim jazz ze swingiem, tangiem, muzyką orientalną i cygańską, dźwiękami z paryskich tanzbud. A potem nastąpiły kolejne trasy koncertowe we Francji, w Afryce, w Ameryce Południowej i Północnej. Najsłynniejszym punktem tej trasy był koncert w Luna Parku w Los Angeles, kiedy Artur Ashe po zakończeniu koncertu poślubił przed zadziwioną publicznością swą dotychczasową nieślubną towarzyszką, basistkę z zespołu. No, przyznać trzeba, że liczbę świadków wydarzenia i gości ślubnych miał godną księgi rekordów Guinnessa. Spośród licznych tras i koncertów warto jeszcze wspomnieć o tym, który odbył się 27 marca 2006 roku. Był to koncert jubileuszowy z okazji 40. urodzin artysty. Towarzyszył mu w nim ojciec Jacques Higelin oraz kilku wiernych przyjaciół. Po Trouble Fête ukazało się jeszcze kilka płyt. W 2000 roku Pour Madame X, w 2002 Piano Solo, w 2003 Négresse Blanche, w 2005 Adieu Tristesse i wreszcie w 2006 Showtime. Za tydzień nowa płyta, która ukazała się na rynku w tym roku, L'Homme du Monde. A dzisiaj na zakończenie naszego spotkania posłuchajmy piosenki z płyty Pour Madame X.
Dziękuję Państwu za uwagę. To już wszystko. Do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż.